Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Zapraszam do wspólnego podążania drogami Słowa Bożego, które Bóg daje nam na dzisiejszą niedzielę.
Dałeś mi ten dzień, abym prosił Cię o dar Twego Ducha. Obiecałeś, że poprowadzi mnie drogą prawdy Twej.
Z Dziejów Apostolskich. Niektórzy przybysze z Judei nauczali braci w Antiochii: jeżeli się nie poddacie obrzezaniu według zwyczaju mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. Kiedy doszło do niemałych sporów i zatargów między nimi a Pawłem i Barnabą, postanowiono, że Paweł i Barnaba i jeszcze kilku spośród nich udadzą się w sprawie tego sporu do Jerozolimy, do apostołów i starszych. Wtedy apostołowie i starsi wraz z całym kościołem postanowili wybrać ludzi przodujących wśród braci, Judę zwanego Barsabas i Sylasa, i wysłać do Antiochii razem z Barnabą i Pawłem. Posłali przez nich pismo tej treści: apostołowie i starsi bracia przesyłają pozdrowienie braciom pogańskiego pochodzenia w Antiochii, w Syrii i w Cylicji. Ponieważ dowiedzieliśmy się, że niektórzy bez naszego upoważnienia wyszli od nas i zaniepokoili was naukami, siejąc wam zamęt w duszach, postanowiliśmy jednomyślnie wybrać mężów i wysłać razem z naszymi drogimi Barnabą i Pawłem, którzy dla imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa poświęcili swe życie. Wysyłamy więc Judę i Sylasa, którzy powtórzą wam ustnie to samo. Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, nie nakładać na was żadnego ciężaru oprócz tego, co konieczne. Powstrzymajcie się więc od ofiar składanych bożkom, od krwi, od tego, co uduszone i od nierządu. Dobrze uczynicie, jeżeli powstrzymacie się od tego. Bywajcie zdrowi. Psalm responsoryjny. Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Bożem. Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi. Niech nam ukaże pogodne oblicze, aby na ziemi znano Jego drogę, Jego zbawienie wśród wszystkich narodów. Niech się narody cieszą i weselą, że rządzisz ludami sprawiedliwie i kierujesz narodami na ziemi. Niech nam Bóg błogosławi, niech się Go boją wszystkie krańce ziemi. Z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Uniósł mnie anioł w zachwyceniu na górę wielką i wyniosłą i ukazał mi miasto święte, Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga i mające chwałę Boga. Źródło jego światła podobne do kamienia drogocennego, jakby do jaspisu o przejrzystości kryształu. Miało ono mur wielki, a wysoki. Miało 12 bram, a na bramach 12 aniołów i wypisane imiona, które są imionami 12 pokoleń synów Izraela. Od wschodu 3 bramy i od północy 3 bramy i od południa 3 bramy i od zachodu 3 bramy. A mur miasta ma 12 warstw fundamentu, a na nich 12 imion 12 apostołów Baranka. A świątyni w nim nie dojrzałem, bo jego świątynią jest Pan Bóg Wszechmogący oraz Baranek. I miastu nie trzeba słońca ni księżyca, by mu świeciły, bo chwała Boga je oświetliła, a jego lampą jest Baranek. Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i będziemy w nim przebywać. Kto mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak, jak daje świat, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze, ani się lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: odchodzę i przyjdę znowu do was? Gdybyście mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. Fragment dotyczący kontrowersji, która zrodziła się w Antiochii, wydaje się opisywać szczególny moment dziejów apostolskich. Niezwykłość ta jest podkreślona przez szereg elementów. Jeśli weźmiemy pod uwagę kompozycję dzieła, wypada on niemal dokładnie w połowie Księgi Dziejów Apostolskich. Jest to przełomowa chwila w działalności Kościoła opisanej w tej księdze. Oto dochodzi do oficjalnej akceptacji faktu, iż Kościół wychodzi poza swoje naturalne środowisko. W pewnym sensie dokonuje się przełom w tym, co dotychczas rozumiano jako bazę i fundament rodzącego się chrześcijaństwa. Jest to jednocześnie ostatni moment, kiedy na kartach dziejów apostolskich spotkamy Piotra i innych apostołów. Od tej pory dzieło Łukaszowe skupiać się będzie na losach świętego Pawła. Tekst ten wreszcie kładzie ogromny nacisk na rolę Kościoła Matki, wspólnoty chrześcijan żyjących pod pasterską opieką apostołów w Jerozolimie. To do decyzji apostołów, do ich mądrości, doświadczenia, do ich zasłuchania w ducha, który prowadzi Kościół, odwołują się chrześcijanie w miejscach, do których dociera dobra nowina. Ciekawe, że głos Jerozolimy rozlega się z niezwykłą mocą i z takim autorytetem, kiedy piszą: Duch Święty i my postanowiliśmy. Słowa te usłyszą adresaci listu posłanego z Jerozolimy do Antiochii. Ciekawe również, że sama Jerozolima pojawia się jeszcze tylko raz w Dziejach Apostolskich w rozdziale 16, by potem zniknąć z kart tej księgi. Nie oznacza to jednak w żaden sposób zakończenia misji głoszenia słowa, która rozpoczyna się od Jerozolimy i przeciąga aż na krańce świata. Wręcz przeciwnie, pomimo iż chrześcijanie pozostają w Jerozolimie mniejszością, prześladowanie sprawia, że słowo trwa i jest głoszone po całej ziemi, wszędzie tam, gdzie docierają chrześcijanie. Sama wątpliwość odpisana w czytaniu z Dziejów Apostolskich wspomniana jest prawdopodobnie również w liście świętego Pawła do Galatów. Choć relacje dzieła autora Dziejów Apostolskich i listu do Galatów różnią się nieco, można przyjąć, iż obie dotyczą tego samego wydarzenia, które rozegrało się w Antiochii. Łukasz wspomina o przybyszach z Judei, którzy zaniepokoili wspólnotę chrześcijan wywodzących się z narodów pogańskich swoim nauczaniem. Nauczanie, które z taką mocą podkreślają przybysze z Judei, dotyczy dwóch rzeczy: konieczności obrzezania oraz konieczności przestrzegania prawa mojżeszowego dla osiągnięcia zbawienia. Jeśli chodzi o pierwszy nakaz, wypływa on z całej żydowskiej tradycji, biorącej swój początek w historii Abrahama i przymierza, jakie Bóg zawarł z patriarchą, którego to przymierza obrzezanie jest znakiem. Nakaz ten został również sformułowany w Księdze Kapłańskiej. W rozdziale 12 czytamy w niej, iż 8 dnia potomek płci męskiej ma być obrzezany. Drugi nakaz przestrzegania prawa mojżeszowego jest zwyczajną konsekwencją uczestnictwa w przymierzu. Każdy, kto chce być prawdziwie potomkiem Abrahama i potomkiem obietnicy, winien być posłuszny prawu, bo wypełnienie prawa jest znakiem wierności przymierzu. Dla wyjaśnienia wątpliwości, którą wzbudziło nauczanie przybyszów z Judei, Paweł i Barnaba udają się do Jerozolimy. Żyjący tam apostołowie, prezbiterzy oraz inni, których Księga Dziejów wyraźnie nie nazywa, mają znaleźć rozwiązanie w tej newralgicznej sytuacji. Czytanie przeznaczone na 6. niedzielę wielkanocną pomija wystąpienia apostołów Piotra i Jakuba, które miały miejsce w Jerozolimie w czasie podejmowania decyzji w nurtującej mieszkańców Antiochii kwestii. Może warto sięgnąć po ten tekst, by mieć pełny obraz Kościoła, który wsłuchuje się w głos Ducha, szukając rozwiązania w trudnej sprawie. Może warto sięgnąć do świadectwa apostoła Piotra, który pierwszy wszedł do domu poganina Korneliusza w Cezarei i pierwszy radował się z odkrycia, iż poganie objęci są zbawieniem przyniesionym przez Jezusa Chrystusa. Bóg, który zna serca, zaświadczył na korzyść pogan, dając im Ducha Świętego, tak samo jak nam, powie Piotr. Nie zrobił żadnej różnicy między nami a nimi, oczyszczając przez wiarę ich serca. Dlaczego więc teraz Boga wystawiacie na próbę, wkładając na uczniów jarzmo, którego ani ojcowie nasi, ani my sami nie mieliśmy siły dźwigać? Może warto wsłuchać się również w słowa Jakuba, który nie miał bezpośredniego doświadczenia mocy ducha działającego wśród pogan, ale który potrafi w piśmie, w słowie Boga, odnaleźć Bożą zapowiedź sytuacji, w której znalazła się młoda wspólnota uczniów Chrystusa. Mówi Jakub, Bóg raczył wybrać sobie lud spośród pogan, zgadzają się z tym słowa proroków, bo napisano, potem powrócę i odbuduję przybytek Dawida, który znajduje się w upadku. Odbuduję jego ruiny i wzniosę go, aby pozostali ludzie szukali Pana i wszystkie narody. Apostołów i starszych przepełnia więc radość z faktu, że oto Bóg spełnia na ich oczach słowo wypowiedziane kiedyś przez usta proroków. I to właśnie radość płynąca z odkrycia, jak niezwykłe są Boże plany, stanowi pierwszą część przesłania, jakie skierowane jest do mieszkańców Antiochii. Chrześcijanie pochodzący z pogaństwa nazwani są braćmi. Żeby właściwie zrozumieć wagę tych słów, trzeba wspomnieć wizytę Piotra w Cezarei. Kiedy Piotr, rozpromieniony jeszcze ogniem Ducha Świętego, który stąpił na dom Korneliusza, przybył do Jerozolimy. Zamiast pochwały i słów zachwytu usłyszał surową reprymendę. Wszedłeś do ludzi nieobrzezanych, mówili wierni pochodzący z judaizmu, i jadłeś z nimi. Teraz wspólnota w Jerozolimie, ta, która wcześniej strofowała Piotra, nazywa chrześcijan pochodzących z pogaństwa braćmi. W określeniu tym zawiera się nie tylko pewna familijna serdeczność, ale obecne jest w nim również uznanie, że pochodzący z pogaństwa chrześcijanie, oni również mają udział w obietnicy potomstwa danej Abrahamowi. Oto i oni stają się dziećmi Abrahama, nie według ciała wprawdzie, ale według obietnicy. To określenie jest świadectwem, iż judeochrześcijanie naprawdę zrozumieli, że Chrystus przyszedł, aby przynieść pojednanie, by z obu części ludzkości uczynić jeden naród, zniszczyć mur wrogości rozdzielający ludzi. Chrześcijanie pochodzący z narodów pogańskich nazwani są braćmi bez żadnych warunków wstępnych, bez konieczności obrzezania, bez konieczności przestrzegania drobiazgowych przepisów prawa mojżeszowego. W drugiej części przesłania znajdujemy jednak cztery wskazówki dotyczące zachowania chrześcijan pochodzących z judaizmu. Trzy spośród nich odnoszą się do przepisów dotyczących pokarmów. Powstrzymajcie się od ofiar składanych bożkom, od krwi, od tego, co uduszone. Trudno nam zrozumieć dokładnie znaczenie słów skierowanych do mieszkańców Antiochii, a przez nich do wszystkich chrześcijan wywodzących się z narodów pogańskich. O ile jeszcze przykazanie powstrzymania się od nierządu wydaje się nam logiczne, ponieważ wynika jakoś z przykazania Bożego nie cudzołóż, choć w gruncie rzeczy sformułowanie, jakie zostało tutaj użyte, dotyczy raczej niedozwolonych relacji rodzinnych, o tyle przepisy dotyczące pokarmów wydają się być jakąś niekonsekwencją. Jeśli apostołowie i starsi z Jerozolimy uznali, że nawróceni z pogaństwa chrześcijanie nie są zobowiązani do praktykowania obrzezania, ani też do przestrzegania zasad prawa mojżeszowego, dlaczego zachęcani są do zachowania przepisów pokarmowych? Trzeba zwrócić uwagę, że przepisy te dla Żydów nie miały wymiaru dietetycznego czy higienicznego. Nie chodziło w nich o smak potraw, o ich dobór, czy też o sposób ich przyrządzania. Zakaz spożywania tego, co zostało złożone na ofiarę bożkom, dotyczy tak naprawdę udziału w kulcie bałwochwalczym, ponieważ uczta, na której spożywano pokarmy ofiarowane wcześniej na ofiarę, była jakimś przedłużeniem samej ofiary. Zakaz spożywania krwi oraz zakaz spożywania tego, co uduszone, dotyczy w gruncie rzeczy tego samego. Krew uznawana przez Semitów za siedlisko życia była własnością tego, który jest dawcą życia, Boga. Stąd pochodził zakaz spożywania tego, co stanowi wyłączną własność Boga, co jest znakiem Jego stwórczej i życiodajnej mocy. Stąd również praktyczny nakaz zabijania zwierząt w taki sposób, by mięso było pozbawione krwi. Jak widać, przepisy te w myśli żydowskiej dotyczyły relacji człowieka do Boga. były wyrazem wiary, że Bóg nasz jest Bogiem jedynym i nie ma innego, komu można by oddawać cześć. Wreszcie, że jest dawcą życia, które jest święte i tylko do Boga należy. Rodzi się jednak pytanie, czy przepisy te miały taką samą wartość dla chrześcijan wywodzących się z pogaństwa? Dlaczego apostołowie i starsi z Jerozolimy uznają za słuszne wskazać na ich wartość? Choć, jak się wydaje, chrześcijanie z Antiochii mieli nieco inne poglądy w kwestiach dozwolonych i zabronionych pokarmów, choć ich przekonania o pierwiastku życia w człowieku mogły być odmienne od żydowskich, to jednak przykazania te są rodzajem kompromisu pomiędzy dwoma grupami chrześcijan. Są to przykazania, jakie Księga Kapłańska, w części nazywanej Kodeksem Świętości, nakłada na pogan, którzy bez przyjmowania judaizmu pragną zamieszkać pośród narodu wybranego. W ten sposób postanowienia Soboru Jerozolimskiego, jak nazywa się niekiedy to zebranie apostołów i starszych w Jerozolimie, miały pomóc trwać w jednej wspólnocie Kościoła, zarówno tym, którzy wywodzili się z judaizmu i praktykowali wciąż zwyczaje żydowskie, jak i tym, którzy przyszli z narodów pogańskich, a dla których świat religii żydowskiej był światem zupełnie nieznanym i obcym. Ten werdykt jest wyrazem troski o jedność wspólnoty. Jest wyrazem poszanowania dla wrażliwości braci w Chrystusie, szukaniem wzajemnego dobra i zbudowania. I wreszcie ostatnie pytanie, które rodzi się, kiedy słuchamy tego słowa i wskazówek apostołów. Czy dla nas są to wciąż przykazania obowiązujące? Czy i my mamy powstrzymać się od spożywania pokarmów ofiarowanych bożkom, od krwi i od tego, co uduszone? Jak się okazuje, odpowiedź na to pytanie przynosi już nauka ojców Kościoła, choćby świętego Augustyna, który pisał: apostołowie zarządzili na jakiś czas rzecz, która wydaje mi się łatwa i nieuciążliwa dla tych, którzy ją zachowują. A to ze względu na ów kamień węgielny, który buduje na sobie obie części ludzkości. Obie ściany, jedna pochodząca z obrzezania, druga z nieobrzezania, chociaż pogodzone w kamieniu węgielnym, wyróżniały się przecież pewnymi właściwymi sobie cechami. Kiedy jednak zmieniły się czasy i Kościół do tego stopnia składa się z dawnych pogan, że niemal nie ma w nim Izraelitów według ciała, któryż chrześcijanin będzie unikał jedzenia ptaków, z których nie wylano krwi? Albo czyż nie będzie jadł królika tylko dlatego, że zabito go bez zadania krwawej rany? I powołuje się Augustyn na słowa Jezusa: nie to, co wchodzi do ust, czyni człowieka nieczystym, ale to, co z ust wychodzi. W podobnym tonie wypowiadał się święty Tomasz, tłumacząc: celem tego zakazu było utrwalenie jedności chrześcijan pochodzących z pogan i z Żydów. To też zakaz ten obowiązywał w czasie, w którym miało się dokonać pojednanie pogan i Żydów. Jednakże po upływie tego czasu, kiedy ustała przyczyna, ustało również to, co z niej wynikało. Ujawniła się prawda nauki ewangelicznej, w której Pan poucza, że nic, co wychodzi przez usta, nie czyni człowieka nieczystym. Zaś w liście do Tymoteusza czytamy: wszystko, co stworzył Bóg, jest dobre i niczego, co jest spożywane z dziękczynieniem, nie należy odrzucać. Ciekawe światło na kwestię przestrzegania zaleceń Soboru Jerozolimskiego rzuca wreszcie sam święty Paweł. Posłany przez braci z Antiochii, był przecież wraz z Barnabą uczestnikiem spotkania i świadkiem atmosfery, w której sformułowana była odpowiedź dla chrześcijan nawróconych z pogaństwa. Wydaje się, że ta obecność jest najlepszym gwarantem zrozumienia, o co tak naprawdę chodziło apostołom i starszym, kierującym swoje wskazówki do wiernych z Antiochii. Ten sam Paweł, pisząc do wspólnoty w Koryncie, do której nie dotarły napięcia będące przedmiotem obrad Soboru w Jerozolimie, rozstrzyga ten problem inaczej. Wolno jeść mięso ofiarowane bożkom, które przecież nie istnieją, byleby tylko nie podczas obrzędów bałwochwalczych i byleby tylko nie powodowało to zgorszenie. Tak pisze święty Paweł: jeśli zaprosi was ktoś z niewierzących, a wy zgodzicie się przyjść, jedzcie wszystko, co wam podadzą, nie pytając o nic, dla spokoju sumienia. A gdyby ktoś powiedział: to było złożone na ofiarę, nie jedzcie przez wzgląd na tego, który was ostrzegł, i z uwagi na sumienie. Mam na myśli sumienie nie twoje, lecz bliźniego. Trudno przypuszczać, że Paweł nie pamiętał postanowień Soboru Jerozolimskiego. Znał jednak dokładnie kontekst, w jakim rodziły się te postanowienia. Wiedział też, że sytuacja w gminie koryńskiej jest zgoła odmienna. I stąd właśnie różnica w nauczaniu. Różnica dotycząca nie tyle rzeczy najistotniejszych i niezmiennych, ale tego, co dotyczy praktyki i życia Kościoła, zmieniającej się sytuacji. I jeszcze jedna myśl, która przychodzi do głowy, kiedy czytamy fragment z 15 rozdziału Dziejów Apostolskich. W całej tej sytuacji uderza jakaś niezwykła wrażliwość. Doszukać jej można nawet u braci przybyłych z Judei, wrażliwych na wierność prawu. Ta wrażliwość na wierność Bogu, który powołuje tych, których chce, cechuje również braci z Antiochii, którzy posyłają Barnabę i Pawła do Jerozolimy na poszukiwanie prawdy i mądrości pasterzy Kościoła. Ta wrażliwość cechuje apostołów i starszych, świadomych, że wprowadzenie pogan do Kościoła naprawdę czyni wszystko nowe. Postanowiliśmy nie nakładać na was dodatkowych ciężarów. Wreszcie wrażliwość, która wyraża się w czterech zaleceniach. I dobrze zrobicie, jeśli je zachowacie. Nie ze względu na was, nie ze względu na Boga, bo On przecież zna doskonale serce, ale ze względu na braci, którzy mają inną wrażliwość, których wasza postawa mogłaby zgorszyć, którymi mogłaby zachwiać w wierze. Wreszcie wrażliwość mieszkańców Antiochii, gotowych zastosować się do zaleceń apostołów. Myślę, że tej wrażliwości uczy nas dziś pierwsze czytanie i tęsknię za taką wzajemną wrażliwością w naszych wspólnotach. Czytanie z Ewangelii przypomina scenę, która rozegrała się w czasie ostatniej wieczerzy i słowa Jezusa wypowiedziane do uczniów. Lubię myśleć o ostatniej wieczerzy słowami wiersza Romana Brandstettera, który pisał: podczas tej nocy, bez której nie moglibyśmy istnieć, gdyż powstała z niej miara ludzkiego sumienia, apostołowie byli jak pasterze ognistych łąk. To była rzeczywistość pełniejsza od tej, którą ludzie zwykli upatrywać w swoim życiu, w uprawie swojego ogrodu, w żegludze i muzyce, w ukochaniu kobiety i gromadzeniu majątku. A chociaż jeszcze nie wiedzieli, że wiedza o niebiosach jest wiedzą o cierpieniu, już przeczuwali, że lada chwila nastąpi przeistoczenie wszystkich wartości. Tymi słowami Roman Brandstetter próbuje przybliżyć nam doświadczenie uczniów w czasie ostatniej wieczerzy. Opis tego wydarzenia w Ewangelii świętego Jana zawiera wiele elementów, których nie znajdziemy w Ewangeliach synoptycznych Mateusza, Marka i Łukasza. Tylko u Jana Jezus pochyla się przed uczniami i zaczyna umywać im nogi. Tylko w Janowej Ewangelii znajdziemy arcykapłańską modlitwę Jezusa i rozbudowaną mowę pożegnalną skierowaną do uczniów. W kontekście zbliżających się dramatycznych wydarzeń męki, śmierci i zmartwychwstania, każdy gest i każde słowo Jezusa nabiera szczególnego znaczenia. Stojąc u bram wieczności, nie traci się czasu na gesty i słowa błahe i niepotrzebne. Słuchajmy się w słowa Jezusa do uczniów. Jeśli kto mnie miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i będziemy w nim przebywać. Kto mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich, a nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was, a Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Odchodzę i przyjdę do was znowu. Gdybyście mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode mnie. Teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. Jeśli zajrzymy do Księgi Pisma Świętego, odkryjemy, że zdanie otwierające fragment dzisiejszej Ewangelii, Ewangelii czytanej w szóstą niedzielę okresu wielkanocnego, rozpoczyna się od stwierdzenia: w odpowiedzi rzekł do niego Jezus. Słowa Jezusa są odpowiedzią na bardzo konkretne pytanie postawione przez Judę apostoła. Panie, cóż się stało, że nam się masz objawić, a nie światu? Pytanie to przypomina zdanie wypowiedziane przez braci Jezusa w siódmym rozdziale Ewangelii Janowej: Nikt bowiem nie dokonuje niczego w ukryciu, jeżeli chce się publicznie ujawnić. Skoro takich rzeczy dokonujesz, to okaż się światu. Bracia Jezusa wspomniani przez Jana Ewangelistę nie wierzą w mesjańskie posłannictwo Jezusa. Dostrzegają znaki, które Jezus czyni, wędrując po drogach Galilei i nauczając, ale w ich odczuciu to za mało, aby potwierdzić Jego mesjańską misję. Stąd wezwanie: okaż się światu, ujawnij całą swoją potęgę, okaż się Mesjaszem według naszych wyobrażeń. Pytanie, które zadaje Juda w 14 rozdziale Ewangelii Jana, nie jest już pytaniem człowieka niewierzącego. Apostoł z całą pewnością dostrzegł już więcej, niż byli w stanie dostrzec bracia Jezusa. Ale być może jego mesjańskie oczekiwania w stosunku do Jezusa mają bardzo podobny charakter. Juda zdaje się mówić: Panie, może przyszedł już czas, aby światu okazać moc, której my doświadczaliśmy, będąc blisko Ciebie. Co ciekawe, pytanie Judy może być również pytaniem pierwszej generacji chrześcijan, oczekujących ostatecznego triumfu zmartwychwstałego Pana. Panie, oto uwierzyliśmy w Twoje zmartwychwstanie. Może już czas, by moc tego zmartwychwstania rzeczywiście przemieniła ten świat, cały świat i nie tylko małą trzutkę wierzących chrześcijan. A Jezus odpowiada: jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i będziemy w nim przebywać. Odpowiedź Jezusa wydaje się omijać pytanie Judy. Jezus zdaje się ignorować sprawę objawienia się światu. Kieruje jednak uwagę apostołów na niezmienną logikę swojej misji. Droga zbawienia biegnie przez serce każdego człowieka. To już trzeci raz na przestrzeni kilku wersetów słyszymy słowa Jezusa ukazujące związek między miłością a zachowaniem nauki. W 15 wersecie czytamy: Jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. A kilka wersetów później: kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten mnie miłuje. Nie ma wątpliwości, że nauka, o której wspomina Jezus, to jego przykazania. Podkreślony w ten sposób związek między miłością a zachowaniem przykazań wcale nie jest radykalną nowością. Notując te słowa, Jan wyraźnie wpisuje się w tradycyjne nauczanie mądrościowe swego narodu. Pisząc o przedwiecznej mądrości, autor Księgi Mądrości wspomina: miłość zaś to przestrzeganie jego praw. W kontekście wydarzeń paschalnych szczególną nowością Jezusowej nauki jest przykazanie miłości. Nowość ta polega nie tyle na sformułowaniu przykazania miłości, gdyż jako takie istniało ono już wcześniej, choćby w Księdze Kapłańskiej. Nowością Jezusowej nauki jest przykład miłości. Jest ofiarowana uczniom miłość aż do końca, aż po krzyż, podar z siebie samego dla braci i sióstr. Powie jeszcze: a nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał, Ojca. Bo tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jedynego dał. Tym, którzy ukochają Jezusa, zachowując Jego naukę, objawiona zostaje zbawcza prawda. Prawda ta to nie zbiór teoretycznych wiadomości na temat religii monoteistycznej, ani też katalog prawd wiary, ale zamieszkiwanie Boga w człowieku. Ojciec mój umiłuje Go i przyjdziemy do Niego i będziemy w Nim przebywać. Jezus mówi dokładnie: przyjdziemy do Niego i uczynimy u Niego dom, mieszkanie. Słowo monē, dom, mieszkanie, pokój, którego Jezus używa, jest tym samym słowem, które padło w obietnicy: w domu Ojca mego jest mieszkań wiele. W ten sposób Jezus daje do zrozumienia, że dla tych, którzy ukochają tak jak On ukochał, niebo zaczyna się nie gdzieś daleko za chmurami, po drugiej stronie życia, ale już tutaj, na ziemi, w sercu przepełnionym obecnością trójjedynego Boga. Spełnia się mesjańska zapowiedź proroka Zachariasza: ciesz się i raduj, córo Syjon, bo już idę i zamieszkam pośród ciebie, wyrocznia Pana. W tej krótkiej perykopie ewangelicznej każda ze wspomnianych w niej osób boskich ma swoją misję. Ojciec miłuje, przychodzi, czyni mieszkanie w człowieku, wreszcie posyła Syna i Ducha Świętego. Z kolei Syn odchodzi do Ojca, a potem z Ojcem przychodzi, by zamieszkać w sercu człowieka. Zostawia pokój, nie taki, jak daje świat, ale Jego, Chrystusowy pokój. A Duch jest pocieszycielem, obrońcą. Przyjdzie do uczniów, choć wcale nie wydoskonalili się jeszcze w miłości. Pouczy i przypomni. Co pozostaje dla mnie? Ukochać, zachować przykazanie, nie lękać się, uwierzyć. Czy to dużo? Roman Brandstetter tak kończy swój opis Ostatniej Wieczerzy. Tak mówił, a oni, wszedłszy w eschatologiczną krainę, poczęli spożywać owoce krwawych drzew i czuli w sobie ciepło winnic rosnących na łagodnych stokach Boga. Panie, Ty dajesz mi przykazanie miłości jako drogę do zjednoczenia z Tobą. Ty wiesz, że miłość moja bliższa jest chmurom o świtaniu albo rosie, która prędko znika. Ty wiesz, że tak trudno mi całym sercem, całym życiem odpowiedzieć na pytanie, które trzykrotnie mi zadajesz, czy miłujesz mnie? Ale przyjmij moją gotowość kochania. Przyjmij moje małe kroki na drodze codziennej miłości bliźniego. I swoją miłością dopełnij to, czego brak mojej miłości. Amen. Bardzo dziękuję za to wspólne przemierzanie dróg Bożego Słowa, za to wspólne pochylanie się nad kartami Pisma Świętego, za wspólne wsłuchiwanie się w Ducha, który przychodzi i nas poucza. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Ksiądz Krzysztof Napora, Sercanin. Thank you.